W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Marek Leciński, szczęść Boże. Pociągami SKM pojadą z Wybrzeża do Krakowa uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. W tej sprawie podpisano specjalne porozumienie pomiędzy archidiecezją a przewoźnikiem. Ze strony archidiecezji podpis złożył arcybiskup Sławoj Leszek Guć. Spółka uruchomi jeden pociąg składający się z dwóch zespołów trakcyjnych. Pociąg na trasę wyruszy 25 lipca po godzinie 21 i będzie jechał 7 godzin. Uczestnicy otrzymają specjalne karty pokładowe. Podróż przewidziano dla 300 osób i jak zapowiada SKM-ka, odbędzie się ona w komfortowych warunkach w nowoczesnym taborze.
W drodze.
Pierwsze gwiazdy donatorów, czyli darczyńców Bazyliki Mariackiej, zostały odsłonięte w piątek w uroczystość Świętego Jana. O akcji pokolenia dla Bazyliki podjętej przez Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej już informowaliśmy. Teraz pora na śledzenie jej postępów. Między innymi dzięki rozmowie, którą usłyszymy już za moment.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj porozmawiamy o Bazylice Mariackiej. Również dlatego, że rusza akcja pokolenia dla Bazyliki. Moim Państwa gościem jest ksiądz Ireneusz Bratke, proboszcz Bazyliki Mariackiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Pozdrawiam.
Pokolenia dla Bazyliki to akcja, która rozpoczęła się. Na czym ona będzie polegać?
Pokolenia dla Bazyliki to akcja, która ma na celu zaproszenie do współpracy w ratowaniu Bazyliki Mariackiej szerszą grupę mieszkańców Trójmiasta, a także Polski i spoza granic.
Będzie można nabyć gwiazdkę. Gwiazdka jest pewnym tylko pretekstem do tego, żeby w tą akcję się włączyć.
Gwiazdkę można nabyć poprzez internet albo też w biurze, w sekretariacie Bazyliki. No bezpośrednio się gwiazdki nie nabywa. Gwiazdka jest to swego rodzaju cegiełka, na której można od wewnętrznej strony zapisać dedykację, komu jest ona ofiarowana, i pomysły, komu można dedykować gwiazdkę, są wspaniałe, pełne podziwu. I pierwsza gwiazdka, ta numer jeden, dedykowana jest Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Jest to dedykacja przez parafian Bazyliki. Tym samym chcemy rozpocząć, wieszając tę gwiazdkę, obchody 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Bazylice Mariackiej. To dla nas, parafian Bazyliki Mariackiej, ogromne wyróżnienie, no i wspaniały jubileusz.
O tym za chwilę powiemy, ale wróćmy do gwiazdek, bo te gwiazdki będą na sklepieniu Bazyliki Mariackiej, na pokaźnej wysokości, ale one kiedyś rzeczywiście tam wisiały.
Tak, przed wojną bazylika była przyozdobiona gwiazdkami w różnej wielkości. Były one złote, wykonane z drewna. My, podejmując działanie przywrócenia gwiazdek, po pierwsze wykonujemy je na podstawie tych, które się zachowały. Co prawda będą one z miedzi, pozłacane 24-karatowym złotem w trzech rozmiarach. Te gwiazdki zostaną zawieszone, co prawda nie w historycznych miejscach. Dlaczego? Dlatego, że dziury, które są w sklepieniu Bazyliki, chcemy je po prostu przysłonić. I dlatego konserwator zabytków, mimo że to troszkę jest odejście od przywracania poprzedniego wyglądu, zgodził się na to, aby te dziury zasłonić. Wracając do gwiazdy. Gwiazdka to cegiełka, z której znaczna część środków przeznaczona jest na ratowanie bazyliki. Kiedy wjeżdżamy do Gdańska, patrzymy na wspaniałą panoramę naszego miasta, widzimy, że na tle bazylika wyrasta bardzo wysoko ponad i budzi podziw. Im bardziej zbliżamy się do bazyliki, to rzeczywiście widzimy jej ogrom, ale też i widzimy te wszystkie słabości, które pozostały. Ostatni kapitalny remont, taki potężny, był wykonywany podczas odbudowy po II wojnie światowej. Wszystkie następne prace były tylko takie związane z malowaniem, związane z podstawowymi pracami. Natomiast z dachem, w takim znaczeniu, żeby go kapitalny remont przeprowadzić, nie było takich prac prowadzonych. Dziś on wymaga kapitalnego remontu.
Właśnie pewnie wielu się zastanawia, jaka wielka jest ta powierzchnia dachu, jaka skala jest tego remontu.
Dach na Bazylice Mariackiej ma prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, to znaczy hektar. Więc w związku z tym ten ogrom wielkości już o czymś mówi. Jeżeli spojrzymy sobie na elewację i na okna bazyliki, to też widzimy ich ogrom. 9 okien nie zostało jeszcze poddanych renowacji i również cała elewacja bazyliki wymaga renowacji, gdyż są duże ubytki w cegłach, one często spadają. Póki co ludzie nie ucierpieli, ale już samochody ucierpiały. I to też wymaga pilnych działań. I te działania chcemy podjąć. Na to otrzymaliśmy pieniądze m.in. z Unii Europejskiej, a także dzięki życzliwości Rady i Prezydenta Miasta Gdańska otrzymamy znaczną część środków na tak zwany wkład własny. Ale potrzebujemy tych następnych środków, które pomogą nam spełnić to ciche wołanie bazyliki: pomóżcie mi.
Jak zmieni się Bazylika Mariacka po remoncie?
Po pierwsze, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, że w pracach nad bazyliką poszliśmy w kierunku programu, który wyznaczył nam Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach warunków tzw. Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego. I dlatego nasze działania poszły w kierunku zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego miejsca. I tu najważniejszym zadaniem, oprócz tych koniecznych, jakim jest kapitalny remont dachu, elewacji, będziemy w dawnej kotłowni przygotowywać salę multimedialną, w której każdy będzie mógł obejrzeć filmy przygotowane specjalnie dla bazyliki, zapoznające z tematyką bazyliki, bo przecież Bazylika Mariacka jest największym w Europie kościołem wybudowanym z cegły. I dlatego chcielibyśmy bazylikę uczynić bardziej atrakcyjną turystycznie. Chcielibyśmy, aby bezpieczeństwo w bazylice było jeszcze większe, dlatego też zostanie zamontowany system kamer monitorujących, które będą strzegły nie tylko eksponatów, ale również bezpieczeństwa ludzi. Na pewno zostanie rozbudowany dalej zegar astronomiczny po to, aby doprowadzić go w końcu to dzieło, zapoczątkowane przez pana profesora Janusza Itica i osoby wokół niego zgromadzone do końca. Chcielibyśmy, aby w tej zewnętrznej formule bazylika po prostu stała się piękna, choć nie nowa, zabytkowa i pociągająca.
Czy zdążycie przed 30. rocznicą pobytu Jana Pawła II w Gdańsku? Bo do tych uroczystości też się przygotowujecie.
Nie, tego nie skończymy. To jest rozpisane na 3,5 roku, więc tutaj te prace będą trwały dość długo. Tym bardziej, że to jest to dopiero początek, bo już woła o kapitalny remont między innymi instalacja elektryczna w całej bazylice, posadzka, która się zapada. Przypomnę, że w bazylice spoczywa pod posadzką około 5 tysięcy znamienitych gdańszczan. I trzeba tę posadzkę ratować, tym bardziej, że jest to pochówek w ziemi. Wskutek różnych działań ta ziemia siada i zapadają się płyty, które się łamią. Był przypadek, że ktoś po kolana wpadł, chodząc po bazylice jako zwiedzający. No więc musimy te płyty też nagrobne uratować, bo to jest ogromna skarbnica wiedzy, historii zapisanej w kamieniu.
Myślę, że do tematu remontu i tego, co zmienia się w bazylice, będziemy wracać. Natomiast kilka słów prosiłbym o odkrycia przygotowań do uroczystości. One co prawda będą za rok, ale już jest pewien pomysł.
Tak jak zostało powiedziane i zresztą w różnych miejscach można trafić, różne są cyfry osób odwiedzających bazylikę. Niektórzy mówią milion, niektórzy mówią nawet 1,5 miliona turystów odwiedza rocznie bazylikę. Są to ludzie z całego świata. Wśród tych osób, które na przestrzeni historii odwiedziły bazylikę tylko jeden raz, 12 czerwca 1987 roku, następca świętego Piotra, papież, odwiedził Bazylikę Mariacką i to był najważniejszy gość, żeby nie powiedzieć gospodarz, w tym miejscu. I chcemy w sposób piękny, dostojny i właściwy celebrować 30. rocznicę tamtego wydarzenia. Te celebracje rozkładamy praktycznie na cały rok. Tym początkiem ma być symboliczna gwiazda wdzięczności, którą ufundowała wspólnota parafialna Bazyliki Mariackiej, a symboliczna godzina ma być 21:37. Dlaczego? Bo wtedy święty Jan Paweł II, Santo Subito, wszyscy wtedy wołali, poszedł do domu Ojca, poszedł do nieba i na tym niebie naszej Bazyliki ma zawisnąć ta gwiazda numer jeden. I to jest taki symbol z jednej strony rozpoczynający celebrację jubileuszu 30-lecia, a z drugiej strony ma być to taki moment powrotu do refleksji nad słowem, które święty papież Polak nam pozostawił. W roku 87, jakże ważne to były słowa.
Myślę, że do nich będziemy wracać i o tych różnych wydarzeniach w ciągu roku będziemy opowiadać. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję i pozdrawiam. Równocześnie zapraszam zawsze do Bazyliki Mariackiej.
Chętni do wsparcia akcji dla tej niezwykłej budowli, nie tylko ze względów sakralnych, mogą znaleźć więcej informacji, w jaki sposób mogą uczynić tę pomoc na stronie bazylikamariacka.gdańsk.pl. Thought would never end. Trying to make it on faith in a struggle against the wind. I've seen the dark and the broken places. Oh, but I know in my soul, no matter how bad it gets, I'll be alright. There's hope in front of me. There's a light, I still see it. There's a hand still holding me, even when I don't believe it. I might be down, but I'm not dead. There's better days still up ahead. Even after all I see, there's hope in front of me, yeah. There's a place at the end of the storm. Finally find where the hurt and the tears and the pain don't fall behind. You open up your eyes and up ahead there's a big sun shining. Right then and there you realize you'll be alright. There's hope in front of me. There's a light. Organizatorzy i uczestnicy marszów dla życia i rodziny stawiają na afirmację życia ludzkiego, które zawsze jest dobrem samym w sobie, bez względu na stan zdrowia, okoliczności poczęcia czy cokolwiek innego. W 9 tygodniu dziecko ma już około 2-3 cm, posiada ukształtowane ręce i nogi. Intensywnie rozwija się również układ nerwowy. Doskonalą się nos, usta i uszy. Pojawiają się ruchy, a serce przybiera już 4-komorową budowę i pompuje krew, która krąży w organizmie dziecka. Nawet fanatyczni zwolennicy aborcji, wszędzie widzący, jak to nazywają, bezosobowe blastocysty, muszą przyznać, że ciężko nie zobaczyć w tak ukształtowanym płodzie człowieka. W ubiegłą niedzielę pod pomnikiem na Placu Solidarności spotkali się ci, którzy żądają prawnej ochrony dla życia człowieka. Rozmawiała z nimi Anna Rębas.
Nasze prawodawstwo zezwala na zabijanie dzieci, jednak są te furtki otwarte i powinniśmy te furtki zamknąć.
Przy tym, co wspominaliśmy szybciej, że w mediach mainstreamowych jednak temat pro-life jest pomijany, bagatelizowany, stara się wprowadzać atmosferę, jakoby opinia społeczna była za aborcją. Tego typu marsze, jak i pikiety, wystawy, wszelkie działania mające pokazać poparcie dla życia, ma jak najbardziej sens, bo po pierwsze, bo przede wszystkim pokazują ludziom, którzy są za życiem, że nie są sami, że ludzi, którzy chcą chronić życia, którzy żądają prawnej ochrony dla życia każdego człowieka, jest wiele.
Mówię, to jest każdego indywidualna sprawa. Musi rozstrzygnąć sam. Nikomu ja tego nie narzucę.
No obecnie w Polsce rocznie zabija się ponad 1,5 tysiąca dzieci. No to jest to jest zwykłe ludobójstwo na niewinnych osobach, które są zabijane po prostu dlatego, że nie potrafią upomnieć się o swoje prawa.
Wszystko zaczyna się od rodziny, od zdrowej rodziny. To jest istota. Usłyszałam o tym marszu w poradnictwie rodzinnym, bo pracuję od lat i jakby też to środowisko próbuje reprezentować.
Przestępca dostaje ileś tam lat, a dziecko dostaje karę śmierci. Za co?
Kobiety są często zostawione same sobie, prawda?
Proszę pani, jest nasza fundacja, pracuje też nad tym pracownicy z Ordo Iuris, pracują już teraz nad ustawą, która w jakiś sposób będzie mówiła tam o pomocy matce w różnych takich sytuacjach, czy z dziećmi chorymi i tak dalej.
Na przykład 18-latka, która rodzi chore dziecko z wodogłowiem na przykład, zostaje sama. Ona nie wie na dzień dzisiejszy tak naprawdę, w które drzwi ma zapukać.
Proszę pani, no nawet w szpitalu, jak to dziecko urodzi, je zostawi.
Po prostu ona może zostawić to dziecko. I nie musi...
Nie musi go wychowywać. Ma do tego prawo.
Ale musi mieć to prawo do urodzenia dziecka. To musi być zabezpieczone, pani zdaje.
Musi być zabezpieczone, żeby to dziecko urodziła, żeby dała mu szansę. Jeżeli nie chce tego dziecka, bo przerasta ją to, jest młoda i nie daje rady i uzna, że po prostu nie podoła, to wtedy ona je zostawia.
Oczywiście absolutnie nie ma nic wspólnego tutaj z nauką Kościoła, tak? Nauka Kościoła jest jasna i klarowna, ludzi się nie zabija. Natomiast to też nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek cywilizacją, jakimkolwiek w ogóle humanitaryzmem, tak? Niedopuszczalne jest to, żeby zabijać osoby chore. Osoby chore należy pomóc, należy o coś się opiekować, a nie zabijać.
Jest to taka wspaniała inicjatywa tych ludzi, którzy na co dzień uczestniczą w obronie życia i chronią to życie od momentu urodzenia aż do naturalnej śmierci.
Ale rzeczywiście bardzo ciężko przebić się z wiadomościami pro-life, zresztą nie wiadomościami pro-life do szerokiej publiki.
Czyli takie marsze jak na przykład ten w niedzielne południe, który się odbywa co roku. To są właściwie nieliczne możliwości przedarcia się z takimi informacjami do społeczeństwa.
Bóg Wszechmocny daje człowiekowi wielki dar życia. To jest życie poczęte. No, jest też takie powiedzenie, że naród, który zabija swoje nienarodzone dzieci w łonach matek, jest bez przyszłości. To jest naród bez przyszłości. Tu jest wielka walka i trzeba walczyć.
Tu na tej chorągiewce jest napisane, że życie jest darem, a nie towarem. W Polsce życie jest traktowane, życie poczęte jak towar?
Czy jest traktowane jak towar? No to jest przeliczane na pieniądze. Bo jednak w przypadku zabijania dzieci chorych, niepełnosprawnych, jedynym racjonalnym tutaj argumentem, nazwijmy to racjonalnym, jest to, że po prostu państwo chce umywać ręce od zapewnienia im godnego bycia, od po prostu wydania pieniędzy na opiekę nad nimi, wolą zapłacić po prostu za ich zabicie.
W tych marszach zazwyczaj idzie kilkaset osób, do tysiąca, przechodzicie ulicami Gdańska. Jak ludzie reagują, jak patrzą na was?
Co różnie reagują, na ogół dosyć pozytywnie, często obojętnie. Są rzadkie przypadki, że w niemiły sposób reagują.
Ale interesuje to nas, Polaków, tak naprawdę, ta sprawa właśnie narodzin, poczęcia, przerywania ciąży.
Świadczy o tym ilość podpisów, ile zbieramy, nie? Zmiana świadomości jest bardzo często też pod wpływem rozmów z tymi ludźmi, którzy nie mają świadomości, ponieważ media, przynajmniej dotąd tak bywało, zakłamują. Przepraszam, pani jest akurat przedstawicielem mediów, ale zdarzało się, że zakłamują. No ja nie mówię o wszystkich mediach, ale wiele osób w mediach pracujących zakłamywało tą prawdę.
Dlaczego tak się dzieje?
Że pani, nie wiem. Jest to polityka. Ja tego wszystkiego nie wiem. Jeżeli jest prawo do zabijania, wszystkie inne prawa tracą jakikolwiek sens. Po co jakieś prawa dla ludzi czynić, jeżeli podstawowe prawo nie jest zagwarantowane, prawo do życia? Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji na rzecz zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, kodeks karny. Podpisy są za zmianą tej ustawy. Tak, tak. Za zmianą tej ustawy. Chodzi o to, żeby pewne punkty z tej ustawy wykreślić, inne dołożyć. Tak to mniej więcej, powiedzmy, no, kolokwialnie mogę określić, ja nie jestem prawnikiem.
Co roku pani tutaj zbiera te podpisy?
Tak, proszę pani. Co roku jakakolwiek jest inicjatywa ustawodawcza naszej fundacji, co roku zbieram podpisy.
Kobieta musi podejmować decyzję sama. Czy chce urodzić chore dziecko, czy nie chce takiego dziecka?
Pani, jest taka sytuacja. Kobieta, jeżeli podejmie decyzję, ona powinna pozwolić temu dziecku się urodzić. Ona, jeżeli nie chce, może to dziecko zostawić, dać w adopcję, dać mu szansę. Nie musi go zabijać. Funkcjonują okna życia jak najbardziej. Funkcjonują też ośrodki adopcyjne. Można dziecko dać w adopcji. Są ludzie, którzy dziecko chore zaadoptują.
Chodzi o to, żeby po pierwsze zaprzestać zabijania dzieci, karania dzieci za to, że ich rodzice dopuścili się przestępstwa, jedno z ich rodziców, zaprzestania zabijania dzieci z powodu podejrzenia o chorobę oraz o zapewnienie opieki kobiecie, rzeczywistej pomocy kobiecie, która jest w ciąży i potrzebuje leczenia. Obecnie w Polsce dzieje się tak, że jeżeli kobieta potrzebuje pomocy medycznej, poważniejszej pomocy medycznej, dla uproszczenia zakłada się, że żeby jej udzielić, należy wykonać aborcji. Jeżeli kobieta nie chce aborcji, to w wielu przypadkach niestety odmawia się jej pomocy.
Nie, trzeba pokazać przede wszystkim radość, że umiemy się cieszyć i chcemy się cieszyć i czerpać siłę z radości małżonków, radości rodziny, radości dzieci, które mają zaufanie do swoich rodziców, rodzice, którzy nadzieję pokładają w swoich dzieciach.
W tym roku w 7. archidiecezjalnym Marszu dla Życia i Rodziny w Gdańsku wzięło udział prawie 1000 osób. Patronem marszu jest święty Jan Paweł II, promotor godności życia ludzkiego i rodziny. A teraz Sławek Rybarczyk z wakacyjnym muzycznie przesłaniem. Witaj.
Witam Ciebie, Marku, jak zawsze i witam też wakacyjnie naszych słuchaczy. Zaczęliśmy dziś bardzo dynamicznie, ale nie mogło być inaczej. W końcu mamy początek wakacji. A w tą atmosferę wprowadziła nas pani Dorinda Clark-Cole wraz z piosenką zatytułowaną The Name. Jak można było usłyszeć, chodziło o imię Jezus. No to dwójkę na naszej dzisiejszej playliście. Tym razem pan Danny Gurki, który całą piosenką starał się nas przekonać, że nadzieja nie może zawieść. Tytuł tej kompozycji brzmiał dokładnie Hope in Front of Me, czyli nadzieja przede mną. No i na koniec, bardzo dynamicznie rozwijająca się formacja trójmiejska 12 kamieni. Co jakiś czas w sieci pojawiają się ich nowe, coraz lepsze produkcje. Tym razem tytuł brzmi Niewiara. Mimo że kontrowersyjny, tak naprawdę mówi o wierze. No to na początek wakacji, a może i na całe. Mam zadanie, a mianowicie do przemyślenia trzy słowa. Wiara, nadzieja i miłość. Myślę, że to i tak dużo treści, jak na wakacyjny czas wypoczynku.
I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję. Marek Lesiński
i Sławek Rybarczyk.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.